Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś moim i Państwa gościem jest pan Dominik Setlak, artysta wizualny, student na Wydziale Intermediów Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie. Dzień dobry, panie Dominiku.
Dzień dobry.
W Muzeum Inżynierii i Techniki Miejskiej można oglądać Osobliwy stan zagrożenia. To wystawa czasowa pana autorstwa. No więc czym jest ten osobliwy stan zagrożenia? I osobliwy to znaczy jaki?
Osobliwy stan zagrożenia jest pracą transmedialną, czyli taką pracą, która podejmuje jeden temat, rozwija go poprzez działanie na podstawie hipertekstualności, prawda? To znaczy zawsze w metodyce transmediów szukamy tematu, który nas w jakiś sposób intryguje, który ma w sobie bardzo wiele do rozgrzebania, jeśli chodzi o te informacje, skojarzenia, metafory, symbole, prawda? I zdarzyło się tak, że podczas początku swojej tej drogi już na studiach magisterskich zainspirowałem się taką historią, którą opowiedziała mi taka pani Janka. To była taka starsza kobieta z Podhala, koleżanka mojej babci, która opowiedziała historię o tym, jak w 1934 roku w Poroninie była wielka powódź. Mm-hmm. I ta powódź zbliżała się, Poroniec, czyli ta rzeka, która przepływa przez Poroniec, bardzo mocno wzbierała. W związku z tym ojciec tej pani Janki musiał podjąć decyzję, by przeciąć dom na pół. Dlaczego? Dlatego, że dom znajdował się na wzgórzu i w trosce o ocalenie jednej z części domu trzeba było po prostu ten dom przeciąć piłą na pół. I było to dla mnie niezwykle osobliwe, niezwykle dziwne, no, ale bardzo racjonalne ze względu jakby na kwestię po prostu ochrony mienia, prawda? I chwilkę później, miałem taką sytuację, że po swoim ślubie, w trakcie powrotu do domu, po wylocie z Mombasy w Kenii, pilot poinformował nas o tym, że w tym momencie mamy pożar samolotu i straciliśmy silnik. Proszę przygotować pasażerów do lądowania awaryjnego, prawda? I w tym momencie zacząłem gdzieś tam cały czas skakać pomiędzy jakimiś takimi swoimi bardzo konkretnymi wspomnieniami, prawda? To znaczy zacząłem się zastanawiać, co w tym momencie robi moja mama, czy mój pies dowie się jakby, co się ze mną stało, prawda? Tam w trakcie tej procedury awaryjnej człowiek jest zmuszony do wyjęcia wszystkiego, do wyjęcia wszystkich ostrych przedmiotów i ich schowania, zdjęcia butów, prawda? I tak dalej. Więc człowiek zaczyna się łapać jakichś takich elementów bardzo prozaicznych. I tutaj te dwie historie, jakimś takim elementem, który je łączy, jest to, że ten stan zagrożenia w jakiś sposób nas dzieli. Tnie tą naszą osobowość, ten dom, prawda, na części. Rozwarstwia strukturę całości na poszczególne fragmenty, które ją tworzą, prawda? Bo tak samo jak nasza osobowość, prawda, składa się z naszych wspomnień, z osób, z miejsc, rzeczy, które tworzą nasz ten habitat, tak samo dom jest takim pojemnikiem, który przechowuje nasze wspomnienia, historie i tak dalej, prawda?
No właśnie miałam pana pytać o punkt łączący te dwie historie, trudne historie, czyli próba ratowania dobytku, dorobku nieraz całego życia, w tym przypadku chęć przecięcia domu na pół w Poroninie i lądowanie awaryjne, co, jak się domyślam, poprzez te osobiste doświadczenia musiało być ogromnym przeżyciem. Ale skoro już ten punkt wspólny poznaliśmy, to proszę powiedzieć, jak pan tego punktu wspólnego się doszukał, bo mimo wszystko to są dwie zupełnie skrajne historie.
Oczywiście, to jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że natrafiłem na książkę Katarzyny Boni, która się nazywa Ganbare, warsztaty umierania. To jest książka, gdzie Katarzyna Boni opisuje swoją podróż do Japonii i wywiady, które przeprowadza z ludźmi, którzy tak naprawdę żyją w takiej perspektywie nieustannego zagrożenia, prawda, związanego z tsunami, związanego z katastrofami naturalnymi, ale też z widmem tych takich katastrof, czy Fukushimy, czy nawet Hiroshimy i Nagasaki, prawda. I w tej książce, można powiedzieć taką puentą, jest jej podróż do takiego japońskiego mnicha Urakamiego, który na co dzień prowadzi warsztaty umierania, które polegają właśnie na tym, że przedstawiana jest historia osoby umierającej i przed przedstawieniem tej historii każdy z uczestników warsztatów musi wypisać na 20 kartonikach, mamy po 5 w różnych kolorach, i tam właśnie wypisują 5 osób, 5 miejsc, 5 rzeczy i 5 marzeń. Mhm. I w trakcie tej historii Katarzyna Boni akurat opisuje historię osoby chorej na nowotwora. Natomiast oczywiście może to być każda inna sytuacja związana jakby ze stanem zagrożenia, z odchodzeniem. I w trakcie tej historii ten mnich lub prowadzący warsztaty prosi o odrzucanie poszczególnych elementów. To znaczy przykładowo w tym momencie odrzucamy 3 kartoniki z tych 20, które mamy. Potem znowu 2. Potem 1. I tak dalej, aż zostaje nam jedna karteczka, którą na samym końcu również odrzucamy. To jest w ogóle metoda, którą ten Urakami zainspirował się tak naprawdę w amerykańskich hospicjach i jest jakimś takim, taką historią storytellingową, dlatego że tutaj chyba jest dość ciężko mówić o tym, że to jest terapia, prawda? To jest raczej coś pozwalającego na jakieś takie przepracowanie, ale bardziej właśnie takie storytellingowe. I wydało mi się to niezwykle podatny grunt pod to, by stworzyć pracę artystyczną.
Bo temat śmierci w ogóle, nie tyle w literaturze, w sztuce, ale w życiu także, jest tematem, którego się boimy. Boimy się odchodzenia, boimy się o nim rozmawiać, boimy się tej świadomości, że śmierć jest nieuchronna i wcześniej czy później każdego dotknie, więc to spotkanie z nią musi być specyficzne. Co pan chce powiedzieć tą wystawą odbiorcy? Chce pan w taki właśnie sposób, jak artysta, o którym pan opowiada, trochę przygotować nas wszystkich oglądających pańską wystawę na to, co nieuchronne?
Myślę, że nie. Myślę, że paradoksalnie to jest tak naprawdę wystawa bardziej o życiu niż o śmierci, dlatego że wszystkie elementy, które kształtują tą wystawę, skupiają się na świetle, na elementach związanych z procedurami bezpieczeństwa, czyli tymi procedurami, które mają nas przed tą śmiercią uchronić, nad tymi elementami, które nas kształtują, które nad tymi, prawda, osobami, miejscami, rzeczami, które tak naprawdę nas kreują i które żyją cały czas w nas, prawda? My się do nich odwołujemy w momencie zagrożenia, ale ja do tego, powiedzmy, punktu śmierci nie dochodzę. Dlatego, że wydaje mi się przynajmniej, że jest to dla mnie chyba zbyt trudne, żeby na razie o tym mówić. Nie mamy do tego też tak naprawdę narzędzi, więc skupiam się powiedzmy na tym takim polu granicznym pomiędzy, prawda? To znaczy dokładnie właśnie czymś transmedialnym, bo trans to też jakby znaczy pomiędzy, prawda?
To jak pan tworzył narrację tej swojej opowieści i też po jakie formy pan sięga?
Oczywiście. Na wystawie prezentowane są teksty, które są takim przykładem, powiedzmy, działania z zakresu literatury czy poezji konkretnej. Są prezentowane projekcje, jest działanie performance, projekcje, które są interaktywne i reaktywne. To za chwilkę wyjaśnię dokładnie, o co w nich chodzi. Natomiast zacznę od procesu, prawda? To znaczy metodyka transmedialna, tak jak już wcześniej wspomniałem, ona polega na takim hipertekstualnym podejściu do tematu, prawda?
Hipertekstualne to nielinearne.
To nie linearne, tak, ale związane bardzo z, można powiedzieć, odnośnikami. To znaczy ja mówię tutaj o takiej hipertekstualności troszkę jak mamy na przykład strony na Wikipedii, prawda? Otwiera nam się definicja jakiegoś pojęcia i w tej definicji mamy podkreślniki, które są odnośnikami do kolejnych historii, prawda?
Tak.
I w ten sposób zacząłem tak naprawdę od napisania, można powiedzieć, krótkiego tekstu, który jest opisem mojego doświadczenia z tego lotu z Mombasy do Warszawy i który w pewnym momencie się urywa i przedstawia 15 krótkich opowiadań związanych z wybranymi przeze mnie 5 miejscami, 5 rzeczami i 5 osobami, prawda? I te teksty są prezentowane w takiej formie dwóch długich, 10-metrowych zwojów, które przedstawiają teoretycznie ten sam tekst. Natomiast na jednym tekście jesteśmy w stanie go, powiedzmy, z trudem odczytać, ponieważ brakuje w nich literek R, G i B. Na drugim zwoju widzimy ten sam tekst, ale widzimy go tylko i wyłącznie w formie tych literek R, G i B. R, G i B, jak pewnie pani się domyśla, później symbolizują właśnie te osoby, miejsca i rzeczy, prawda? Czyli mamy jakiś ten element już wybrakowania. Te prace, o których wspomniałem, te prace interaktywne w postaci projekcji, to są elementy, które kształtowały się już później, po skonstruowaniu tego tekstu, ponieważ jedna z tych prac to jest znowu przełożenie tego tekstu, tylko to już troszkę wejdę na... spróbuję wyjaśnić to takimi prostymi słowami. Jest to projekcja tego tekstu właśnie, który jest też w formie zwoju. Widzimy tylko te literki z niego R, G i B. I do tych literek, poszczególnie R, G i B, przypisany jest kod API, czyli to jest kod strony internetowej, który zbiera dane w czasie rzeczywistym związane z umieralnością, z narodzinami i z różnicą populacyjną ludzkości. Zatem kiedy obserwujemy tą taką, bo to wygląda troszkę jak taka mapa dla pilotów, mapa, gwiazdy, prawda, te literki przesuwające się, każde przesunięcie się poszczególnej literki na tej mapie to jest zmiana w tej matematyce, która cały czas liczy te osoby, które na świecie umierają, rodzą się i ta różnica, która jakby funkcjonuje pomiędzy tym. Druga projekcja to jest projekcja, która jest interaktywna, jest uzależniona od ruchu ludzi w przestrzeni wystawy i ona przedstawia osobę w pozycji awaryjnej, to jest ta pozycja z głową między kolanami, prawda, ale złożoną tylko i wyłącznie właśnie też z tych literek R, G i B. Zatem w momencie, kiedy widz jest w oddali, widzi tą osobę, można powiedzieć, w takiej chmurze punktów, natomiast w momencie, kiedy się zbliży, to kamera w tym wirtualnym świecie, dlatego że to jest jakby, to jest rzeźba trójwymiarowa w komputerze, kamera się zbliża i wtedy widz odkrywa, że ta figura również jest złożona z tych literek R, G i B i to jest też przykład takiej no, totalnej poezji konkretnej tak naprawdę, tylko już w tej przestrzeni wirtualnej. I ostatnim elementem to jest performance. Performance jest, mogę zdradzić, procedurą awaryjną, która jest przeprowadzana na pokładach samolotów Boeing 737, ale zmienioną. Zmienioną w taki sposób, że wszyscy uczestnicy tego performance'u dostają specjalne karty pokładowe, te safety card, prawda, które muszą wypełniać i na nich znajdują się dokładnie właśnie te warsztaty umierania.
Z tej pana opowieści można by wnioskować, że cyfra 3 ma w pana historii bardzo duże znaczenie, ale proszę wyjaśnić, co oznacza R, G, B.
Tutaj oczywiście odwołuje się do trzech elementów, czyli oczywiście w tym takim pierwszym wymiarze wystawy jest to R, G i B, czyli red, green, blue, prawda? Są to oczywiście kolory matrycy ekranu, czyli czegoś, co tworzy wszystkie obrazy tak naprawdę, które widzimy w tej przestrzeni wirtualnej, ale RGB też jest symbolem światła, prawda? Światło jest no, niezwykle skomplikowanym zjawiskiem i tutaj jeśli chodzi o to pole interpretacyjne tak naprawdę mamy, ono jest olbrzymie, dlatego że jeśli chodzi w ogóle o trójpodział rzeczywistości, prawda, tu możemy jakby wymieniać w kółko, to znaczy trzy osoby boskie, mamy na przykład trójpodział władzy, prawda, trzy części dramatu i tak dalej, nawet jest taka praca, która myślę, że dość mocno nawiązuje do tej pracy, którą prezentuję, czyli praca Josepha Kossutha, jedno i trzy krzesła, prawda, to znaczy to jest praca, która przedstawia definicję krzesła, krzesło i zdjęcie krzesła. I pytanie o to, co jest krzesłem tak naprawdę. Więc tutaj te trzy elementy, jako symbol światła, jako to RGB i jako te, powiedzmy, pojemniki na nasze wspomnienia, na elementy nas kształtujące, no jest to niezwykle ważne. Tutaj, ponieważ wspomniałem troszkę o pojemniku, chciałbym też wspomnieć o tej przestrzeni, ponieważ to wszystko tak naprawdę znajduje się w przestrzeni Muzeum Inżynierii i Techniki Miejskiej. Tutaj też chciałbym podziękować panu dyrektorowi za udostępnienie przestrzeni. Natomiast kwestia pojemnika jest też dla mnie bardzo ważna, bo tak jak wcześniej mówiliśmy o domu, później o samolocie, naszej osobowości, Tak tutaj hangar też jest takim pojemnikiem, który na ten moment zbierze tych wszystkich ludzi, którzy będą uczestniczyć w performensie. I ta pusta przestrzeń tak naprawdę wypełniona pracami i uczestnikami performensu jest kolejnym tym elementem. Ja też sporo o tym piszę, o kwestii w ogóle semioforu, czyli takiego terminu, który wprowadził Krzysztof Momian, czyli przedmiotu, materii, być może budynku, który poprzez dekontekstualizację zmienia jakby swoje znaczenie, prawda? To znaczy hangar lotniczy, kiedyś używany, w tym momencie staje się przestrzenią wystawienniczą i już spełnia zupełnie inną rolę, jest symbolem, prawda? To znaczy cały czas operujemy na tym, na tej kwestii zmiany znaczenia, znaku i symbolu. Tak samo jak RGB symbolizuje światło, ale symbolizuje także osoby lub przyporządkowane jest na przykład do tych danych związanych z umieralnością, tak cały czas po prostu właśnie tą hipertekstualną narracją podążamy poprzez rozszerzanie znaczeń.
Mówi pan też o przestrzeni, o budynku, wyprzedzając jednocześnie moje pytanie, bo chciałam też dowiedzieć się, dlaczego hangar wybrał pan za miejsce prezentacji swojej wystawy.
Przez długi czas w ogóle myślałem, jaka przestrzeń tak naprawdę jest tą najwłaściwszą dla prezentacji tego dyplomu i w pewnym momencie, tak rozmawiając z żoną po prostu, padło hasło hangar lotniczy. I faktycznie, oczywiście jakby w tej metodyce transmedialnej, wybór przestrzeni też jakby, no ale to tak naprawdę, tworząc każdą wystawę, wybór przestrzeni ma znaczenie. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o ten związek tego semioforu, prawda, tej przestrzeni, która zmienia znaczenie, która jest pusta, która tworzy tak naprawdę nowe konteksty, jest niezwykle istotna i pozwala na też takie, można powiedzieć, imersyjne doświadczenie dla widza, prawda? Dlatego, że w momencie, kiedy prezentowane byłoby to, powiedzmy, w kameralnej galerii, mielibyśmy do czynienia z jakimś takim natłokiem, prawda? To znaczy tutaj trzy projekcje, prawda, dziesięciometrowe druki, krzesła, które też jakby są ustawione, powiedzmy, na linii samolotu, nie pozwalałoby to na taki, na nabudowanie takiej przestrzeni dla opowieści odbiorców, prawda? Dlatego, że dla mnie bardzo ważne jest to, żeby ci odbiorcy, którzy dostają te karty bezpieczeństwa, którzy mają tą możliwość wypisania sobie tych pięciu rzeczy, pięciu miejsc, pięciu osób, mieli też tą przestrzeń do pomyślenia o tym. Oczywistym jest fakt, że samo nawiązanie też takie do historii, prawda, to znaczy hangar lotniczy jako to miejsce, powiedzmy, do przechowywania samolotów, który stał się, można powiedzieć, głównym znakiem tej wystawy, no jest niezwykle istotne.
W opisie pańskiej wystawy przeczytamy tak. Artysta, włączając w swoje dzieło różnorodne formy ekspresji, nie tylko odtwarza istniejące wspomnienia, ale także kształtuje je na nowo, nakładając im nowe konteksty i znaczenia, wprowadzając do terminologii artystycznej nowe określenie, jakim jest teatr transmedialny. No więc spróbujmy się pochylić nad tym pojęciem i wytłumaczyć słuchaczom, czym jest ten teatr transmedialny.
Teatr transmedialny to jest określenie, które wprowadziłem w swojej pracy teoretycznej, która jest aneksem do dyplomu magisterskiego. I teatr transmedialny to jest tak naprawdę działanie, które, powiedzmy, kształtuje już troszkę dłużej niż tylko w kontekście tej wystawy. Jest to działanie, które jest pomiędzy dziedzinami sztuk wizualnych, a dziedziną teatru, prawda? To znaczy, o ile w teatrze mamy do czynienia zwykle, prawda, bo wiadomo, że są od tej normy odstępstwa, ale z pewną linearnością, z pewnym skupieniem się na aktorze, skupieniem się na realizacji dramatu, o tyle teatr transmedialny jest takim działaniem, które jest umiejscowione w czasie i w przestrzeni, natomiast nie wymaga aktora. Ten aktor może być, ale nie jest konieczny.
Ale czy tam też jest pewna historia, pewna opowieść,
tak,
którą
to znaczy tutaj właśnie
chce się zaprezentować? Tylko przy pomocy, jak się domyślam, różnych mediów.
Tak, dokładnie. To znaczy podstawą w ogóle dla tworzenia scenariusza w teatrze transmedialnym jest właśnie realizacja działań metodyką transmediów. To znaczy właśnie to, co powiedziałem na początku, czyli określenie sobie pewnego spektrum definicji, od której się wychodzi, prawda? To znaczy często ta praca wygląda tak dość brutalnie na zasadzie, że tworzę definicję, potem na podstawie tej definicji tworzę krótki tekst, obraz, krótkie wideo, ścieżkę dźwiękową, prawda? Mm-hmm. Działanie performance, jakieś działanie w przestrzeni miejskiej. I te wszystkie elementy stają się taką mapą, takim moodboardem, który staje się tak naprawdę scenariuszem dla takiego działania z zakresu teatru transmedialnego.
To wyjaśnimy jeszcze, panie Dominiku, czym są transmedia w ogóle, bo pan kończy Wydział Transmediów właśnie.
Pracownia transmediów jest, najprościej rzecz ujmując, taką interdyscyplinarną pracownią pozwalającą na działanie w obrębie wielu mediów, ale tworząc narracje dotyczące jednego zagadnienia, prawda? Czyli tworzenie opowieści. Mamy w takiej ogólnej terminologii na przykład takie sformułowanie jak historia transmedialna, prawda?
To ja pozwolę sobie zacytować cytat właśnie i wyjaśnić, czym ta opowieść transmedialna jest, a jest ona wielowątkową i zróżnicowaną historią, która odsłaniana jest na różnych platformach medialnych, przy czym każde medium ma swój oddzielny wkład w tworzenie i rozwijanie fikcyjnego świata.
Dokładnie. Tutaj bardzo ważnym elementem jest też to, o czym nie powiedziałem, a co znajduje się troszkę w tej definicji, to znaczy, że te działania z pola transmedialnego, one wszystkie mają na tyle, można powiedzieć, energii, by być autonomicznymi dziełami sztuki, prawda? To znaczy, powiedzmy, te elementy kształtujące, czy wystawę transmedialną, czy tak jak w mojej pracy jest to już teatr transmedialny, tak spokojnie każdy z tych elementów mógłby być prezentowany oddzielnie i niósłby
jakąś treść.
Określone pole znaczeń, powiedzmy.
Rozumiem. A intermedia, czym różnią się od transmediów?
Intermedia to jest w ogóle dość, można powiedzieć, skomplikowane pojęcie, dlatego że ono nawiązuje tak naprawdę do ruchów luksus. I jest, powiedzmy, te nasze krakowskie intermedia są spadkobiercą tego ruchu luksus. Tutaj pan dawny dziekan Artur Tajber nawet dostał specjalne, że tak powiem, można tak powiedzieć, zalecenia, prawda, czym w ogóle te intermedia są, jak kształtować taki wydział i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście przez lata ta kwestia intermediów bardzo mocno jakby się rozszerzyła, prawda? To znaczy na wielu uczelniach w Polsce powstały wydziały sztuki mediów, wydziały nowych mediów i są to twory dość bliźniacze jakby do naszych krakowskich intermediów w tym momencie. Jeśli chodzi o intermedia, to jest to dość specyficzny wydział, który posiada bardzo szerokie spektrum działań, prawda? To znaczy mamy pracownie, które zajmują się dźwiękiem, performancem, właśnie transmediami, archisferą, czyli takimi działaniami z przestrzenią, technikami streamingowymi, czyli strumieniowymi, czyli związanymi ze streamingiem i obrazowania cyfrowego, prawda, czyli też po prostu takiej warsztatowej pracy z kamerą. Więc to są wszystko działania z zakresu, powiedzmy, nowych technologii i sztuki, prawda? Czyli jak tworzyć sztukę na nowo, jak tworzyć sztukę przy użyciu tego, co nas otacza, przy użyciu tego, co tak naprawdę wprowadziła sztuka krytyczna, sztuka XX i XXI wieku. I tutaj ja też, jeśli mogę kilka ciepłych słów powiedzieć o Wydziale Intermediów, no to jest to na pewno miejsce, które przez te 5,5 roku mnie bardzo mocno ukształtowało. Jest to też jedyne miejsce w Krakowie, gdzie są wykładane tego typu rzeczy, prawda, jak performance, jak ta sztuka, która jest oparta o technologię. I tutaj faktycznie, no, na pewno trzeba wspomnieć, że jako Wydział jesteśmy, no, myślę, że tak można nieskromnie powiedzieć, pionierami pewnego rodzaju, dlatego że faktycznie w tym momencie już, powiedzmy, wbiliśmy się jako trzeci wydział na Akademii pod względem ilości chętnych, prawda, na jedno miejsce. I faktycznie tutaj, jeśli chodzi też o, powiedzmy, osiągnięcia studentów, no to one są naprawdę olbrzymie.
O czym świadczy ta popularność, pańskim zdaniem? Popularność tego wydziału intermediów, czy samej już pracowni transmediów, czy Można to czytać w ten sposób, że młodzi ludzie, młodzi artyści chcą sięgać po te nowoczesne formy, po te media różnego rodzaju, żeby kształtować w sobie wrażliwość dostosowaną do realiów?
Ja myślę, że to jest przede wszystkim największym walorem intermediów jest to, że one nie wpisują w pewien sztywny schemat, prawda? To znaczy w momencie... My nie musimy być, powiedzmy, przykuci cały czas do tej sztalugi malarskiej, tylko mamy możliwość funkcjonowania pomiędzy pracowniami, prawda? To znaczy, ja nie mam żadnych przeciwwskazań, żadnych problemów z tym, żeby, powiedzmy, uczyć się w pracowni performance'u i potem ten performance przełożyć, prawda, na przykład na działania nawet malarskie, prawda? Więc... Największym walorem na pewno jest ta otwartość tego wydziału i to, że faktycznie bardzo wielu studentów u nas łączy bardzo różne dziedziny z różnych czy dyscyplin nawet naukowych właśnie ze sztuką, prawda? Mamy tutaj do czynienia właśnie z ludźmi, którzy łączą czy właśnie inżynierię, robotykę ze sztuką, czy muzykę, prawda, to znaczy tą klasycznie pojmowaną z działaniami wizualnymi, czy nawet medycynę, prawda, więc tutaj takich projektów, tu zachęcam też do przyjrzenia naszej strony internetowej, jest bardzo wiele i są to projekty naprawdę ciekawe, które jakby zupełnie wykraczają poza tą taką, na pewno niewyczerpaną, ale na pewno mocno wyeksploatowaną taką materię tej sztuki, powiedzmy, tradycyjnej.
Czy myśli pan, że to jest kierunek przyszłościowy, że to jest taki wyznacznik, którym będą kierować się młodzi ludzie, młodzi artyści szukający właściwej drogi rozwojowej? Artysta wizualny to właśnie absolwent Wydziału Intermediów?
Myślę, że zdecydowanie. To znaczy możemy nawet popatrzeć przykładowo na jakby dziedzinę sztuki obok, czyli teatr i zobaczyć, ile, powiedzmy, nowych mediów było wykorzystywane w teatrze 10 lat temu, a ile jest wykorzystywanych teraz, prawda? Czy działania takie nawet bardziej komercyjne, dlatego że tutaj w momencie, kiedy pani zapytała mnie o przyszłościowość tego kierunku, to też trzeba pamiętać o tym, że ten rynek sztuki często jakby wiąże się z pewnymi umiejętnościami, które czasem jakby są też... No można powiedzieć skierowany do szerszego odbiorcy, prawda? Więc tutaj jeśli chodzi o te na przykład umiejętności, czy związane z mappingiem, czy z użytkowaniem laserów, projekcji, działań takich powiedzmy technologicznych, no to tutaj ten warsztat jest przekazywany studentom i to jest jakby... Tutaj wiele osób mnie o to pyta i to jest ciekawe, zwłaszcza z takiego grona, powiedzmy, ludzi, którzy się intermediami czy sztuką nie zajmują, że jakby w ogóle czego ty się uczysz na tych intermediach, prawda? A tutaj no, kwestia jest bardzo prosta, to znaczy tak jak malarz uczy się malować pędzlem, obsługiwać barwy malarskie czy rzeźbiarz dłuto, tak my uczymy się obsługiwać komputer, uczymy się obsługiwać kamerę touch designera, czyli taki projekt, czyli taki program do tworzenia treści wizualnych w czasie rzeczywistym i wielu innych programów, powiedzmy, cyfrowych, więc to jest, powiedzmy, nasze narzędzie.
Pan Dominik Setlak, student Wydziału Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, artysta wizualny, opowiadał dziś i o edukacji transmedialnej i zapraszał państwa do obejrzenia jego teatru transmedialnego w Muzeum Inżynierii i Techniki Miejskiej w Krakowie. Panie Dominiku, bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję pani i chciałbym jeszcze bardzo serdecznie pozdrowić i podziękować panu dziekanowi Wydziału Intermediów Mariuszowi Frontowi i mojemu promotorowi, czyli panu Mariuszowi Sołtysikowi.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.